Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
No to rozpoczynamy naszą wtorkową przygodę. Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie. I witam też klubowiczów Piotr Nowak, Szczepan Ruman.
Dzień dobry.
I gość honorowy z Brukseli, Tomasz Szatkowski, były wiceminister obrony, ambasador Rzeczpospolitej przy NATO, a teraz sekretarz EKR-u, jeśli się nie mylę. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Tak, sekretarz generalny grupy EKR, ale występuje tu, można powiedzieć, bardziej w takiej eksperckiej roli, jeśli można mnie nazwać ekspertem czymkolwiek, to bardziej w tej...
Można, bez takiej fałszywej skromności oczywiście sobie poradzimy. To najpierw, skoro pan jest w Brukseli, to pytanie, właściwie dwa pytania bezpośrednie. Mianowicie pierwsze pytanie dotyczy tego, jak weto prezydenta w sprawie SAFE zostało w Brukseli, na tych brukselskich korytarzach przyjęte.
No, wszyscy mówią tylko i wyłącznie o tym właśnie i o perspektywie wyjścia Polski z Unii Europejskiej, kiedy to się odbędzie. Nawet w taksówce mnie o to pytano. Nie, oczywiście żartuję. To jest perspektywa, która jest nadawana przez część mediów w Polsce. No, nie sądzę, żeby ktokolwiek normalny w Brukseli zadawał sobie tego rodzaju pytania, aczkolwiek oczywiście sytuacja i percepcja jest kształtowana przez media mainstreamowe, które w jakimś momencie synchronizują się z tymi mediami warszawskimi. Dominującymi, można powiedzieć, mainstreamowymi.
Czyli właściwie jest gorzej niż to, o czym mówimy w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, bo nawet to, takie wielkie weto prezydenta Karola Nawrockiego, o którym rozmawiamy od tygodni, nikogo w Brukseli nie interesuje.
Znaczy ono było rzeczywiście raportowane, było prezentowane i oczywiście jako kolejny dowód na to, że są siły antyeuropejskie w Polsce, ale ktokolwiek zadał sobie pytanie w tej kwestii, no zdawał sobie sprawę, że to jest mechanizm pożyczkowy po prostu, z którego korzysta tylko część państw Unii Europejskiej i nie ma to większego wpływu na... Znaczy dla kogokolwiek, kto ma zdrowy rozsądek i jakąś miarę w swoim osądzie. I nawet nie musi koniecznie się zgadzać się poglądami z grupą tą czy inną w Parlamencie Europejskim. Już nie chodzi.
No to drugie pytanie już może poważniejsze i może jest tak, że w kręgu zainteresowań polityków europejskich, szczególnie związanych z obronnością, to jest mianowicie apel prezydenta Trumpa o to, żeby pomóc odblokować pewną cieśninę, którą kontrolują Irańczycy. I odpowiedź właściwie ze strony liderów Unii Europejskiej, prezydenta Francji, kanclerza Niemiec i innych, że my w tej wojnie nie uczestniczymy. Czy to jest taki znak czegoś, o czym możemy zacząć mówić, że to jest koniec układu transatlantyckiego, koniec NATO?
Na pewno obecna sytuacja nie sprzyja spójności obszaru transatlantyckiego, ale tu no, też temu nie pomaga jednostronna akcja amerykańska i w tym sensie można powiedzieć, jest to taki rodzaj focha, ale uzasadnionego w znacznej mierze. No, a Stany Zjednoczone razem z Izraelem wywołały dołożyły się do tej sytuacji i wydaje się, że tak jak powiedziałem, jest to swego rodzaju reakcja w postaci focha, ale tak naprawdę pragmatycznie uważam, że byłoby jednak mimo tego, jak niezależnie od tego, jak oceniamy tę operację, jednak wejść i próbować moim zdaniem jakby uniknąć jej dalszych negatywnych skutków, to byłoby działanie, które ratowałoby resztki tej solidarności transatlantyckiej.
Resztki, Szczepan Ruman.
Nie, no może to dramatycznie brzmi, przepraszam, to nie powinno w ten sposób brzmieć, czy no powiedzmy jakiś podstawowy poziom tej solidarności transatlantyckiej, bo niestety ta reakcja będzie się wpisywała w taki czasami trochę za bardzo subiektywny odbiór Stanów Zjednoczonych, że rzekomo sojusznicy europejscy nie są wtedy, gdy Stany Zjednoczone ich potrzebują, natomiast Stany Zjednoczone cały czas ratują Europę. To jest taki jednostronny czasami pogląd zza oceanu. Pamiętamy, że żołnierze europejscy uczestniczyli w misji w Iraku, w Afganistanie i w wielu innych. Jesteśmy razem z Amerykanami. No ale niestety dzisiaj ta odmowa w jakiś sposób zrozumiała, tak przynajmniej emocjonalnie, można powiedzieć, no nie jest pragmatyczną odpowiedzią, która wzmacniałaby relacje transatlantyckie.
Szczepan Ruman.
Krzysztof, ja właśnie chciałem się też do tego trochę odnieść, bo mogę powiedzieć, że trochę mnie rozbawiło, że w zasadzie jedynym chyba krajem Europy, no Francja tam powiedziała, że też może coś zrobić, ale jedynym krajem, który powiedział, że rozważy przyłączenie się, jest Dania, która jeszcze przed chwilą obserwowaliśmy jakąś karczemną awanturę o Grenlandię i wydawało się, że to w ogóle jest koniec. To już jest rozwód i Dania po prostu nigdy już nie będzie. A tu nagle się okazuje, że tam Szwecja nie, Niemcy nie, Wielka Brytania w ogóle bardzo nie. A Dania mówi, no w zasadzie to moglibyśmy rozważyć, więc chciałem tylko powiedzieć, że ja się obawiam tak tutaj trochę jak Tomek powiedział, że łącząc te dwie sprawy, powiem tak, ustawa o safe, którą prezydent zawetował, bardzo wielu komentuje, że to była taka pułapka zastawiona na prezydenta, czyli rząd i tak planuje sobie wziąć ten safe, i tak planował wziąć ten safe, i tak weźmie ten safe. Natomiast ta ustawa miała być jakby w jakiejś mierze po to, żeby jak prezydent ją zawetuje, co było przewidywane, to powiedzieć, o proszę bardzo, on nie chce, żeby polskie wojsko było uzbrojone i tak dalej, bardzo zły i tego. Ja bym powiedział, że być może Donald Tusk nie jest jedynym człowiekiem na świecie, który potrafi zastawiać takie pułapki. I Donald Trump też potrafi. I w tym względzie wydaje mi się, że to, co różni komentatorzy tam różnie bardzo komentowali, cała ta właśnie awantura o Grenlandię, a teraz zwrócenie się takie, ja bym powiedział trochę nawet teatralne do NATO, że o, NATO tutaj powinno pomóc, kiedy dzisiaj już są pierwsze informacje, że te tankowce przepływają, zaczęły już przepływać i w zasadzie no pewnie w ciągu paru dni ta sprawa się w ten czy inny sposób rozwiąże. Wczoraj w jednych tam jakichś wiadomościach powiedzieli, że Polska nie wyśle swoich lotniskowców do obrony tej cieśniny.
Bo są w remoncie.
No właśnie. Były też takie, przepraszam, ale to jednak były takie memy, że tam, że polska marynarka nie popłynie, bo konserwator zabytków wydał ostateczną decyzję, że zostajemy. Ale już wracając do powagi, wydaje mi się, że nawet gdybyśmy zadeklarowali, że o, płyniemy, to nie wiem, czy nasze jednostki zdążyłyby przepłynąć przez cieśniny duńskie, jakby startowały z Polski, zanim tam już byłoby to odblokowane, tak? Więc obawiam się, że to może być trochę tak, że Donald Trump celowo robi takie sytuacje po to, żeby pokazać, my pomagaliśmy, my dajemy, tak jak powiedział minister Szatkowski, a oni nic, niewdzięczność, ale niewdzięcznicy w tej Europie, zobaczcie. I tak było z Grenlandią, bo on budował taką narrację, że my ratowaliśmy was przez te 70 lat w ogóle tu, tam, siam i tak dalej, broniliśmy tej Grenlandii w II wojnie. I teraz prosimy o tą bardzo drobną rzecz, która dla nas jest bardzo ważna, ta drobna rzecz nazywa się 2 miliony kilometrów kwadratowych Grenlandii. I teraz znowu, że no prosimy NATO, żeby, a NATO znowu nas zawiodło. I że to jest troszeczkę taka narracja, która może mieć na celu to, żeby zmniejszyć intensywność zaangażowania Stanów Zjednoczonych w NATO. Formalnie pozostają w sojuszu, ale trochę ten sojusz się rozluźnia i tutaj Europejczycy, to NATO to już jest bardziej wasza sprawa, bo my tu mamy AUKUS, my się musimy skupić na Pacyfiku. A poza tym wiadomo, no myśmy w tym NATO tyle włożyli, a jak trzeba, żebyście wy coś dołożyli, to nic. Więc ja się obawiam trochę tego, że to nie jest tak, że pokaz słabości. Trump poprosił i nikt go nie posłuchał i że Trump jakby przegrał na tym, tylko że to jest sytuacja celowo zrobiona przez Trumpa, czyli poprosił, wiedząc, że nie zostanie wysłuchany i że później będzie mógł do tego wracać, mówiąc, czyli, a ja prosiłem, a oni mnie nie słuchali.
Czyli niezależnie od tego, jakie informacje płyną z Zatoki Perskiej, to Szczepan Ruman wierzy w to, że wielki strateg Donald Trump, kontroluje sytuację, nie tylko kontroluje sytuację w Zatoce, ale też kontroluje tę sytuację geopolityczną na poziomie i politycznym, i militarnym. Tak jest?
Raczej spodziewam się, że kontroluje i tam, no tak, tak, niestety. Nawet były takie komentarze, że to wciągnięcie tego Takera Carlsona, który tak popierał Trumpa, a teraz stał się takim jego wielkim wrogiem, że to też była taka zagrywka, która de facto miała na celu stworzenie wrażenia na etapie kampanii i tak dalej, że Trump tego Iranu nie zaatakuje, bo będzie się skupiał na sprawach wewnętrznych, czyli taka, Rosjanie by powiedzieli, maskirówka. Ja jestem skłonny wierzyć, że to była taka maskirówka i że po prostu te ruchy są bardzo wyrachowane, bardzo policzone i nie ma tutaj jakichś wielkich zaskoczeń.
Piotr Nowak.
Znaczy, mi się wydaje, że prezydent Trump nie do końca chyba kontroluje to, co się dzieje, bo to już, co wspominaliśmy jakiś czas temu, że ta nie wiem, wojna, ten konflikt, który tam się rozpoczął, nie idzie zgodnie z planem, mi się wydaje, który był zamierzony. Natomiast jeśli chodzi o wysłanie wojska, no to w Polsce generalnie wojsko wysyła tak, jakby rząd inicjuje, a prezydent wyraża ostateczną zgodę. Natomiast tak jak Szczepan powiedział, to zagranie prezydenta Trumpa, szczególnie na przykład w stosunku do nas. Ja uważam, że rząd powinien troszeczkę inaczej to rozegrać. Nie mówić definitywnie nie na dzień dobry. Co oczywiście, ja jestem przeciwnikiem, żebyśmy wysyłali tam wojsko. Natomiast politycznie powiedzieć nie, tylko zapytać wtedy prezydenta Trumpa, czego by od nas oczekiwał, tak? No bo jeżeli tu chodzi o wsparcie przy zrobieniu tej cieśniny Ormus, żeby ona była można było przepływać, tak? Czyli po pierwsze, uderzeń rakietowych my nie mamy żadnego lotniskowca, no więc generalnie z naszego punktu widzenia my nie mamy zdolności, żebyśmy w jakikolwiek mogli im tam pomóc, tak? A powiedzenie definitywnie nie jest wpadaniem bezpośrednio w tą pułapkę, o której Szczepan przed chwilą powiedział, natomiast wysłanie odpowiedzi, a czego byś od nas oczekiwał, bo jesteśmy sojusznikami gotowi tutaj do wsparcia, wtedy samo by najprawdopodobniej temat zamknęło. Natomiast jaki problem, mi się wydaje, Ameryka ma niestety z tym, co się dzieje, no to zamierzeniem było to, żeby zniszczyć wszystkie te zdolności wzbogacania uranów w Iranie i sam ten uran, tak, żeby pozbyć się tego uranu, żeby tego zagrożenia nie było. No i to będzie bardzo trudne do osiągnięcia, ponieważ to, co było tam, nie wiem, pół roku temu, przecież zaatakowany został to całe facility nuklearne w Iranie i widać, to nie miało tak jakby efektu, który był pożądany. Ten Iran najprawdopodobniej został rozproszony, ten uran został rozproszony po całym kraju. Do końca nie wiadomo, gdzie on jest. I bez jakiejś operacji lądowej nie uda się tego zlikwidować. Natomiast odcięcie głowy tym przywództwu państwa irańskiego również nie zadziałało, tak? Bo ten Chameini, który został zabity przez Izrael de facto, bo to Izrael zabił go i wszystkich tych potencjalnych jego następców, takich miękkich. Ja słyszałem opinię, że on w swoich religijnych dokumentach, które wydawał, mimo wbrew temu, że był komunikat, że chcemy mieć broń atomową, w dwóch dokumentach religijnych wydał, że Iran z punktu widzenia religijnego nie powinien mieć broni atomowej. Natomiast następca jego pochodzi z tej Narodowej Armii Wyzwoleńczej Iranu. Chyba to jest ta taka bardzo brutalna i najbardziej znienawidzona w Iranie przez społeczeństwo część tego reżimu. To ich przywódca teraz jest szefem tego, jest bardziej agresywny. No i ten, tak jakby wewnątrz, te całe kierownictwo Iranu tak jakby się odbudowywuje, tak? Więc z tego punktu widzenia to nie jest tak jak w państwach demokratycznych, że się prezydenta, nazwijmy to, usunie, czy premiera i nagle się okazuje, że trzeba przeprowadzić wybory, nie ma kto władzy przejąć i to jest paraliż państwa. Tam tego nie było. Natomiast żeby doprowadzić cel do końca, czyli to, co Stany zamierzały, czyli zlikwidować te elementy uranu wzbogaconego, bez operacji lądowej to się nie uda, bo nie wiadomo, gdzie on jest. Natomiast prezydent Trump ma teraz drugi problem, ponieważ za pół roku w listopadzie ma wybory. No i to jest coś, co go dociska. Musi pokazać z jednej strony sukces, inaczej będzie presja polityczna. Nie na niego, bo on już tak jakby ma drugą kadencję i jemu nie zależy. Natomiast na całe środowisko republikanów, tak? Więc mi się wydaje, że Stany otworzyły puszkę Pandory i nie do końca wiedzą chyba, jak ją zamknąć.
To pytanie w takim razie skierowane do Brukseli. Czy też pan Tomasz Szatkowski zgadza się z tym, co powiedział przed chwilą Piotr Nowak?
Tak, bliżej mi do tej oceny niż do oceny Szczepana, jakoby to miała być taka misternie ułożona pułapka na sojuszników europejskich. Uważam, że Trump, że to był zręczny manewr oczywiście ze strony prezydenta Trumpa, to pytanie. Chociaż też dużo ryzykował, bo gdyby Europa zgodziła się gremialnie wspomóc i na przykład zażądała udziału w jakiejś mierze w zarządzaniu całą tą operacją, no to mógłby być postawiony w sytuacji trochę niezręcznej, a tak to ma przynajmniej wygodny argument na przyszłość. Ja się zgadzam z tym, co się przebijało, to raczej, że powinniśmy byli działać w tym wszystkim pragmatycznie i powinniśmy byli zaproponować, czy też wejść przynajmniej w ten dialog, tak, ze stroną amerykańską. Natomiast zgadzam się z tym niestety też, że ja nie widzę, znaczy jestem zaniepokojony bardzo przebiegiem tej operacji. Widać było, że znaczy jest, jakby nie widzę strategii, która stała za tym ze strony amerykańskiej. Widzę prędzej strategię za obozem premiera Netanyahu. To jest to po prostu strategia więcej nawet niż niszczenia tego potencjału nuklearnego. Jest to, powiedziałbym, strategia niszczenia potencjału Iranu jako takiego i stąd być może ta likwidacja kolejnych potencjalnych pragmatycznych liderów w Iranie, ponieważ ich przejęcie przez nich władzy mogłoby być przyczynkiem do zaprzestania tej operacji militarnej. Jak rozumiem, Izraelowi chodzi o to, żeby doprowadzić tą likwidację potencjału Iranu do jak najdalej. Natomiast ze strony amerykańskiej no nie ma tego celu politycznego, no bo bombardowania no nie są celem samym sobie. Bombardowania muszą służyć do osiągnięcia jakiegoś status quo. No inaczej to będzie jakaś taka operacja karna, którą będzie co roku trzeba ponawiać i ona będzie też jakby wpychała to 90-milionowe państwo w jakieś takie objęcia desperacji. Paradoksalnie może nawet umacniać ten reżim.
A nie jest tak, że celem Stanów Zjednoczonych jest po prostu zmiana władzy w Iranie i przeniesienie ciężaru i spojrzenia, przeniesienie go, krótko mówiąc, do bloku państw sojuszniczych dla Stanów Zjednoczonych. Czy to nie jest realny cel Donalda Trumpa?
To dlaczego w takim razie zaczęto operację kilka tygodni po ustaniu protestów w Iranie? Nawet jeśli rzeczywiście część amerykańskiego systemu władzy była zwolennikiem takiego rozwiązania, no to współdziałanie z Izraelem prowadzi do tego, że te szanse umykają, tak? Bo po pierwsze nie ma tych ludzi, tak? Ci pragmatyczni są potencjalni pragmatyczni w ramach reżimu, są również eliminowani. Timing jest taki, że nie ma jakby potencjału protestów społecznych, który można by byłoby wykorzystać. Zaczęto coś myśleć o wykorzystaniu Kurdów, ale to wygląda na jakieś takie działanie kompletnie ad hoc. Zresztą widać, że ci Kurdowie się do tego nie palą, bo i co całkowicie rozumiem, bo w takiej sytuacji można po prostu być wrzuconym pod autobus. Więc nawet jeśli to byłaby strategia zmiany reżimu, to uważałbym, że byłaby że ona ryzykowna, byłaby sprzeczna też z założeniami podstawowymi strategii, którą przyjęła ta administracja, która mówi, że będzie działać raczej pragmatycznie, raczej się skłania. Jakby ta administracja wyrosła na krytyce wojen opartych o ideę zmiany reżimu, więc to przeczyłoby tej zasadzie. Z drugiej strony byłby to przynajmniej jakiś cel strategiczny, cel, który można by ocenić jako cel strategiczny. Zły, dobry, mniej skuteczny, ale jednak jakaś strategia by za tym stała. Natomiast nie widzę żadnej strategii, widzę po prostu działania wojskowe, które nie wiem, czemu mają służyć w długiej perspektywie.
No dobrze, ale to dzisiaj by pan bronił tezy, Trump przegrywa wojnę w Iranie?
W zasadzie tak. Znaczy nie, że przegrywa. No powiedzmy, jakby no nie osiąga celów. No jeszcze sobie tych celów najwyraźniej też nie ustalił w jakiś jasny sposób. Ja do końca nie rozumiem, jakie są w ogóle cele tej
to
całej.
W takim razie głos będzie miał Szczepan Ruman, który te cele rozumie i określa.
No, ja się cieszę, że możemy się tutaj pięknie różnić też z Piotrem w ocenie tej sytuacji. Więc myślę, że czas też pokaże, a tutaj tak sobie spekulujemy i to jest twórcze. Ja uważam, że ze strony amerykańskiej jest cel, którym jest właśnie zmiana reżimu i że ten cel zostanie osiągnięty w ten czy inny sposób. To może być tak, jak w Wenezueli, nie chodzi mi o porwanie prezydenta, tylko że tam nastąpiła zmiana reżimu, w sensie został ten sam reżim, ale on się zmienił, czyli ten sam aparat bezpieczeństwa i tak dalej, ale on zmienił się z nieprzyjaznego Stanom Zjednoczonym i współpracującego z Chinami na przyjazny Stanom Zjednoczonym i nie współpracujący z Chinami. Jeżeli chodzi o Iran, myślę, że jest to również prawdopodobne, że właśnie jakieś tam będą dalej rządy. Myślę, że jest ważne z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych i Izraela, żeby to nie były takie rządy religijnych fanatyków, gdzie tam właśnie jest jakiś namaszczony przez Boga, prawda, władca. To, co się w zasadzie już wydarzyło, czyli ten Mojtaba Chamenei, to już jest taka zmiana reżimu, dlatego że on nie ma legitymacji jako lider duchowny. Takie są komentarze różne, które ja czytam. Czyli on właśnie jest związany z tymi strażnikami rewolucji, czyli z tą twardogłową taką policją polityczną, natomiast nie ma takiej religijnej legitymacji, jaką miał przed nim Chamenei, a przed Chameneim Chomeini. Czyli de facto, jeżeli to się utrwali, nie wiadomo, czy ten Mojtaba zostanie na stanowisku, czy w wyniku różnych tam zamachów i bomb też będzie potrzeba wybrać nowego jeszcze lidera, ale jeżeli utrwali się coś takiego, to ten reżim straci te podstawy takie religijne, które są właśnie tym fundamentem żądania zniszczenia Izraela i siania cały czas tam niepokoju, więc ja będę dalej podtrzymywał tezę, że Amerykanie wiedzą, co tam robią i osiągną ten cel, którym jest ta zmiana reżimu. I to, co się dzieje w ramach tych bombardowań, to znaczy w zasadzie oni w tej chwili przechodzą do takich ciężkich bombardowań z tymi tak zwanymi bunker busters, czyli tymi tam wielkimi bombami, które niszczą bunkry. W jakiejś mierze fizyczna likwidacja potencjału tej policji politycznej właśnie zwiększy szansę narodu, czy nazwijmy społeczeństwa irańskiego, w konfrontacji z tą policją polityczną. Te protesty, które były ostatnio, gdzie mówi się o ponad 30 tysiącach ofiar, no to ta policja polityczna jest uzbrojona po zęby, ich tam jest tam 150 tysięcy i wszyscy się ich boją, prawda? Oni mogą zabić 30 tysięcy ludzi. Jak ich składy broni, ich posterunki i tak dalej zostaną zniszczone i oni zostaną pozbawieni tego, to społeczeństwo uzyska inną pozycję w relacjach z nimi. W związku z czym myślę, że te cele ze strony Stanów Zjednoczonych, tak jak powiedziałem, zostaną osiągnięte.
To dodajmy, że dwaj liderzy zostali przez wojska izraelskie zabici. Ali Larijani, szef Rady Bezpieczeństwa Iranu i szef jednych z bojówek, Basij, bojówki.
To jest takie ichniejsze ORMO.
Ichniejsze ORMO, że to jest informacja, którą...
Ja jeszcze, przepraszam Krzysztofie, jedno zdanie chciałem powiedzieć, bo chyba to już mówiłem tydzień temu, ale jeszcze chciałem podkreślić, że uważam, że ta wojna w tej chwili, może minister Szatkowski też powie swój pogląd na to, ale ja uważam, że ona się staje niesłychanie interesująca dla tych mocarstw światowych, czyli dla Stanów Zjednoczonych, dla Chin i dla Rosji, pod kątem tego, że jest takim poletkiem konfrontacji, na którym oni testują sobie, tak jak te wojny zastępcze, jakby różne systemy uzbrojenia, skuteczność i tak dalej. Wiemy, że w Iranie są chińskie radary, które miały zapewniać obronę przed F-35 czy B-2 tymi różnymi niewidzialnymi samolotami. Wiemy, że Rosjanie prawdopodobnie podają informacje o celach, które mają razić Irańczycy. Te różne amerykańskie cele, które oni skutecznie rażą. Więc wszyscy na tym konflikcie się uczą, tak? Dla sił zbrojnych i dla tych potęg to jest taki niesłychany poligon, na którym oni wyciągają z tego informacje, więc ja myślę, że wszystkie te trzy kraje na ten moment mówią wojno trwaj, bo na czyimś terytorium uczymy się, i wyciągamy wnioski.
Ale w tej nauce nie wiem, czy przypadkiem właśnie Amerykanie nie przegrywają, bo w końcu zagwarantowali bezpieczeństwo krajom Zatoki Perskiej. Powiedzieli, my wykupujecie broń, my was będziemy tutaj chronić i to jest nieskuteczne. A Piotr, co o tym?
Czy wszystko wskazuje na to, że Izrael w pewnym sensie sprowokował to i wylobował w Stanach Zjednoczonych pewne działania. Czy to był plan przemyślany? Nie wiem. Jedni z analitycy, komentatorzy mówią, że prezydent Trump od momentu swojej objęcia drugiej kadencji sukcesywnie pozbywał się świadomie, nieświadomie ekspertów, którzy znają się na Iranie z Białego Domu. Kolejnym elementem jest to, że ten poprzedni lider, jak Stany Zjednoczone kilka miesięcy temu zbombardowały Iran, żeby zniszczyć te wzbogacony uran, co się nie udało, prowadzili negocjacje. Tak, wiemy, że Witkow jeździł, spotykał się tam z przedstawicielami Iranu. Nie mogli się porozumieć, aczkolwiek również niektórzy komentatorzy twierdzą, że no, ten poprzedni lider był terminalnie chory, zostało mu kilka miesięcy życia. Ten religijny, który mówił, wydał te w swoich dwóch dokumentach religijnych, że politycznie mówił, że chcemy mieć broń atomową, natomiast w religijnych dokumentach, dwóch fatwa chyba to się nazywa, wydał, że nie można mieć broni atomowej. To on podobno ulegał, żeby pragmatycznie podejść jednak do tego i ten zamach Izraela, kiedy został on zabity i tych 20 czy tam kilkunastu tych różnych potencjalnych liderów, wśród nich pragmatyczni następcy, podobno wydarzył się dzień przed negocjacjami. Następnego dnia mieli negocjować znowu z Amerykanami i dużo wskazywało na to, bo Izrael...
Był taki komunikat, kolejna tura negocjacji tak. Miała być w Wiedniu.
Tak, no i nagle dzień przed tymi negocjacjami Izrael, który podaje się za sojusznika Stanów Zjednoczonych, wysadza tam tych ludzi w kosmos, tak? No więc tutaj ewidentnie widać, że czy to jest sojusznik, który tak jakby wspiera Stany Zjednoczone, czy jednak swój interes reprezentuje bardzo brutalnie, tak? Więc to jest trudne dla nas z zewnątrz, w pewnym sensie do analizowania. Natomiast mi się wydaje, że no jest tutaj problem i może być sytuacja taka, że jeżeli cieśnina Ormuz zostanie otwarta, tak jak jakieś jaskółki są do tego stopnia pokazujące, to prezydent Trump może po prostu ogłosi, że sukces osiągnął i się wycofa.
Bo odblokował cieśninę, która
którą zablokował. Tak, no bo trudno sobie wyobrazić ogłoszenie tutaj sukcesu. Ja nie jestem do końca przekonany, że ten reżim...
Ale to wszyscy będą wiedzieć, że to jest klęska.
Tak. Natomiast mi się wydaje, że cały świat może sobie wiedzieć, że to jest klęska, natomiast prezydenta Trumpa i obóz polityczny, który go wspiera, będzie go interesowała wewnętrzna polityka, no bo zbliżamy się do tych midtermsów, tak? I to sytuacja robi się trudna z drogą ropą, bo ludzie płacąc na stacji benzynowej nie będą wnikali, kto jest prezydentem, kto nie jest, tylko po prostu coraz więcej płacę i to jest odczuwalne dla Amerykanów i bolesne. Więc mi się wydaje, że ta presja będzie się pojawiała. Natomiast, tak jak mówię, trudno mi sobie wyobrazić, żeby Amerykanie byli w stanie, dokonując tylko bombardowań, po pierwsze zmienić ten reżim, bo jednak w Iranie przez to jest stara cywilizacja, oni się nauczyli, że jednym z elementów takiego odporności i trwałości państwa jest decentralizacja władzy. I tak jak tych strażników tej tam rewolucji, czy jaką się nazywają, Armii Wyzwoleńczej Iranu jest około chyba 300 tysięcy ludzi, to oni mają, te komórki są bardzo zdecentralizowane. Tak? To nie jest tak, że właśnie tak jak w państwach demokratycznych wystarczy, brzydko mówiąc, ciąć głowę prezydentowi czy przywódcy kraju i jest paraliż państwa. Tam jest jednak to zdecentralizowane, co widzimy. Replikacja następuje bardzo mocno. Przecież te ataki na kraje ościenne, które następowały, to widać, że nie było paraliżu komunikacyjnego, paraliżu decyzyjnego. Tak? Proszę sobie wyobrazić, odpukać. W kraju demokratycznym ginie prezydent, szef sztabu. Tak? No to wojska są sparaliżowane, nie wiedzą, co robić. A tam dochodziło do ataków bardzo szybko i odpowiedzi były naprawdę zaskakujące i szerokie. Więc mi się wydaje, że Stany Zjednoczone troszeczkę się wpakowały. Być może Izrael tu umiejętnie rozegrał te sprawy. Natomiast no ja bym chciał, żeby się zakończyło jak najszybciej. Natomiast nie jestem przekonany, bo to prezydent Trump też pokazywał taką w pewnym sensie bezsilność, że no czemu ci ludzie nie wychodzą na ulicę, tak? Miał takie komentarze. Czemu oni nie dokonują tej zmiany? W Stanach pojawił się chyba ten, tam żył ten przodek chyba tego szacha wielkiego, który powiedział, że on może to zrobić, Trump go zignorował. Powiedział, nie, ty to siedź tutaj spokojnie, niech to zrobią lokalsi. A wczoraj on chyba przyleciał do Iranu, gdzieś go widziałem, witali go na lotnisku, więc może coś tam po prostu...
Ale Trump, kto przyleciał do Iranu?
Ten amerykański tam wnuk.
Ryza.
Chyba tego, Ryza, tak. No więc być może Amerykanie dochodzą do tego, że jednak, no dobra, weź tam jedź, spróbujmy zrobić to, bo jednak ci ludzie wewnętrznie nie chcą się uruchomić, więc Nie wiem. Mi się wydaje, że Stany są wpakowały się troszeczkę pod wpływem najprawdopodobniej Izraela, bo on jest największym zwycięzcą de facto tych działań, które teraz mają miejsce.
To ja tutaj króciutko ad vocem, tylko z tego, co ja czytałem, to jednak Amerykanie przekazali informację o celu, jeśli chodzi o to zabójstwo Chameneja, więc to nie była jakby taka samowolna akcja Izraela, która wciąga Stany Zjednoczone w coś, czego oni nie chcą. Tylko właśnie amerykańskie systemy, między innymi te najnowocześniejsze systemy dostarczane przez firmy technologiczne, które tam analizowały wszystkie informacje i tak dalej, to Amerykanie namierzyli, że tego dnia tam będzie narada i podali Izraelowi. I druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, że oczywiście jest tak, że to jest w zasadzie na pewno największy kraj, jaki Stany Zjednoczone zaatakowały po II wojnie światowej. To jest najtrudniejsza wojna. To jest 90-milionowy kraj, zaawansowany technologicznie. Ludzie są wykształceni, mają mnóstwo własnych systemów. I Iran jako przeciwnik absolutnie zasługuje na szacunek ze strony Stanów Zjednoczonych. I myślę, że od strony wojskowej, dla ludzi, którzy prowadzą tę wojnę, to jest właśnie najbardziej interesujące. Bo powiedzmy, no, wojna z, brzydko mówiąc, pastuchami w Afganistanie, to nie jest wojna, która wiele bardzo uczy na okoliczność jakiejś przyszłej, dużej, poważnej wojny Stany Zjednoczone. Natomiast ta wojna, gdzie cele Iran wybiera bardzo, bardzo celnie, na przykład uderzenie w radar wczesnego ostrzegania w pierwszym dniu wojny, skuteczne, które sparaliżowało trochę amerykańską obronę powietrzną i tak dalej. Przeciwnik ma bardzo zaawansowane środki, ma dobrą doktrynę, czyli tą decentralizację, bardzo dobrze wybiera cele, także to jest coś, co jest dla amerykańskiej armii na pewno wyzwaniem, ale myślę, że tam są tacy, którzy witają to wyzwanie z bardzo dużą satysfakcją, bo myśląc o jakiejś przyszłej, trudniejszej wojnie, to jest najlepsza sytuacja, żeby do niej się nauczyć i czegoś przygotować.
Czyli dodatkowo uważasz, że się przygotowujemy do jeszcze większej, jeszcze trudniejszej wojny, ale teraz pytanie do Tomasza Szatkowskiego. Powiedzieliśmy o pęknięciu w NATO. Donald Trump zaangażował siły Stanów Zjednoczonych w Iranie. Prawdopodobnie, bo tego nie wiemy, czy cieszy się z tego prezydent Putin, ale są informacje o tym, że gdzieś w strategii rosyjskiej jest możliwa chęć przejęcia ważnego miasta w Estonii, Narwy. Czy o takich rzeczach się mówi, czy o takich rzeczach pan myśli?
To jest scenariusz, o którym mówimy już od kilkunastu lat. Mam wrażenie, że to jest odgrzewany scenariusz sprzed, no powiedzmy, z 2014 roku. Wtedy.
Ale teraz się zmieniło. Teraz się zmieniła sytuacja. Teraz prezydent Putin, patrząc i liderzy rosyjscy, patrząc na to, co się dzieje w Iranie, mogą powiedzieć, no dobrze, ze strony Stanów Zjednoczonych nam już nic nie zagraża. Europa jest słaba, możemy się zabawić.
Znaczy, dzisiaj Rosja, dzisiaj państwa bałtyckie są jedynym odcinkiem Zachodu, na którym Rosja może potencjalnie uzyskać pewien sukces w takich stworzeniu faktów dokonanych. W związku z tym, że są to kraje słabo zaludnione, przede wszystkim po prostu słabo zaludnione, bo robią dużo, żeby przygotować się militarnie, szczególnie Estonia przez lata w zasadzie cały czas inwestowała, otrzymywała powyżej 2% PKB, ma duże rezerwy jak na swoją bardzo nikłą populację. Ale, no i wracając do sytuacji, rzeczywiście ta sytuacja na Bliskim Wschodzie stwarza potencjalnie pewną szansę dla Rosji. Szczepan wspominał o tym czynniku uczenia się Amerykanów. No tak, uczą się, na pewno podnoszą swoje kompetencje w zakresie niszczenia precyzyjnego celów, ale za chwilę nie będą mieli czym niszczyć tych kolejnych celów, bo te zasoby krytycznej broni precyzyjnej, one są skończone i było już wiadomo, że Stany Zjednoczone nie miały jej wystarczająco na dwa fronty, czyli na ten w tym momencie najważniejszy dla Amerykanów front, czyli chiński. I to już tworzyło ryzyko ewentualnego kryzysu na zachodnim Pacyfiku, powodowało, że pod znakiem zapytania stawały dostawy na front europejski. W tym momencie otwarcie kolejnego frontu, który jest tak chłonny w zakresie jakby zasysania tych zasobów pocisków precyzyjnych, uderzeniowych, ale też tych przechwytujących, to stwarza szansę niestety dla tych innych rywali amerykańskich. W tym momencie mówimy o Rosji. Myślę, że Rosja nie jest dzisiaj, na dzień dzisiejszy gotowa do rzucenia takiego wyzwania Estonii. Myślę, że to jest część operacji informacyjnej. Ale jeśli Amerykanie ugrzęzną w Iranie, to ryzyko takich działań będzie niestety zwiększało się.
Ale powiedział pan tylko o krajach bałtyckich, a Polska, w Polsce też mówimy o zagrożeniach. Pana zdaniem istotne czy nieistotne?
Ja bym powiedział tak, Polska w horyzoncie kilku lat nie jest poważnie zagrożona przez Rosję. Mówiąc poważnie, to mam na myśli taki scenariusz, który sobie najczęściej wyobrażamy, biorąc pod uwagę nasze doświadczenia tragiczne z XX wieku, czyli II wojnę światową. Przede wszystkim żaden poważny planista rosyjski nie zaplanuje operacji głębokich uderzeń na terytorium Polski w sytuacji, w której ma setki kilometrów otwarte flanki od południa, myślę tutaj o Ukrainie, która jest wroga Rosji. Po drugie ma zaangażowanych kilkaset tysięcy żołnierzy, zdecydowaną większość swoich wojsk lądowych na Ukrainie, więc to wymagałoby przede wszystkim jakiegoś ustabilizowania tej sytuacji na Ukrainie, uzyskania jakiegoś modus vivendi, czyli po tym modus vivendi dopiero Rosja potencjalnie mogłaby się wziąć za odtwarzanie potencjału i planując ewentualne działania przeciwko Polsce, nadal istniałoby ryzyko tego, że ta Ukraina jednak się zwróci przeciwko Rosji, więc to oznaczałoby dedykowanie iluś tam tysięcy, potencjalnie setek tysięcy żołnierzy, żeby przynajmniej pilnowali tego kierunku ukraińskiego. Co więcej, Rosjanie w wyniku działań na Ukrainie, oni pozyskali, jakby otworzyli swoją zdolność do, to będzie taka trochę tautologia, takiego odtwarzania zdolności, czyli jakby przeszli na gospodarkę wojenną z sukcesem, ale ta gospodarka, ona produkuje taki potencjał, który jest taki, to jest jakby pełzającej agresji, w tym sensie, że Rosjanie dzisiaj nie są w stanie dokonać głębokich manewrowych działań. Oni są po prostu w stanie zasypać front tymi setkami tysięcy żołnierzy wspartymi tanimi dronami i potencjalnie mielić po prostu przeciwnika z tym tempem, jak to chyba Girkin ostatnio mówił, 19 metrów na dzień, więc to chwalebne jest tempo pierwszowojenne. Podsumowując, dużo czasu, znaczy kilka lat przynajmniej upłynie, zanim Rosja będzie w stanie stawić poważne zagrożenie Rosji, będzie miała problem lewej flanki, czyli Ukrainy, będzie miała problem nieodtworzonych zdolności do głębokich i precyzyjnych manewrowych uderzeń. To podejrzewam, że zajmie Rosji jakieś 10 lat. Tak naprawdę. Więc
no dobrze.
Jeśli chodzi, Polska jest, powiedziałbym, w dużo bezpieczniejszej sytuacji niż państwa bałtyckie.
No dobrze, ale gdyby zaryzykowali tą przysłowiową narwę, to wtedy jest w ogóle jakakolwiek możliwość reakcji państw NATO, użycie tego słynnego piątego artykułu, czy też wszyscy zamkniemy oczy i powiemy, no dobrze, większość Rosjan mieszka w Narwie, trudno, pogodzimy się tak, jak się pogodziliśmy. No właściwie pogodziliśmy się z tym, że Krym na razie należy do Rosji.
Ja byłem na sali Rady Północnoatlantyckiej 24 lutego rano i to spotkanie było poprzedzone wieloma miesiącami debat, czy kilkoma miesiącami debat na temat tego, czy Rosjanie zaatakują, czy nie zaatakują, czy mają wystarczająco żołnierzy, czy NATO powinno już uruchomić plany operacyjne, czy nie. To były sytuacje czasami frustrujące, bo były państwa NATO, które mówiły, że nie możemy nic robić, bo sprowokujemy Rosję. Ale rano 24 lutego ci wszyscy sceptycy, czy ci wszyscy hamulcowi powiedzieli, dobrze, nie mamy czasu, żebyście nam mówili, że wiedzieliście, że nas przestrzegaliście i tak dalej. Wszyscy wiemy, jak było. Po prostu zróbmy to, co było trzeba i te plany były uruchomione. Bazując na tym doświadczeniu, ja zakładam, że Zachód odpowiedziałby. Nie wiem, na ile byłby stanowczy w odstraszaniu tej sytuacji wcześniej. Wiem tylko tyle, że NATO, że dużo się zmieniło. W tym sensie, że NATO z dnia dzisiejszego nie jest NATO sprzed 10 lat, ani tym bardziej nie jest NATO sprzed 20 lat, że robi pewne działania już dzisiaj, tak, że są pewne sygnały wysyłane, działa lotnictwo i tak dalej. Ale czy to... Myślę, że byłaby odpowiedź, natomiast problem byłby, powiedziałbym, problem byłby w takiej wytrzymałości po prostu, w tym sensie, że państwa zachodnie mają dzisiaj mniejszą tak zwaną głębię logistyczną, w tym sensie, że mają mniejszą zdolność do wytwarzania setek tysięcy pocisków artyleryjskich, czy też właśnie setek wielkiej liczby tanich dronów, które mogłyby Rosję zasypywać. Że są w stanie, państwa zachodnie są w stanie działać szybciej, są w stanie działać precyzyjniej, ale mogą się po prostu wyczerpać zapasy tych precyzyjnych środków.
Tak jak Amerykanom, bo to mnie zdziwiło, tak, że tego 19 chyba dnia wojny nagle może stanąć potęga amerykańska w obliczu tego, że nie będzie miała czym strzelać. Tak mam to rozumieć?
Tak, to jest taki scenariusz, który jest największą piętą achillesową Zachodu.
Szczepan Ruman.
A ja jeszcze chciałem otworzyć nowy front naszej rozmowy, że tak to ujmę. Znaczy zapytać, jak my jako Polska jesteśmy przygotowani na to, zostawiając NATO, reakcje sojuszników i tak dalej. Potencjalnie, gdyby miało się wydarzyć coś takiego, że tam, prawda, Rosjanie otwierają bramę na autostradę A2 z Białorusi i postanawiają ruszyć na Warszawę, to jak, Tomku, oceniasz na ten moment przygotowanie nas jako państwa, jako sił zbrojnych, obywateli na taką sytuację, żebyśmy sobie z nią poradzili? Bo wielu komentatorów mówi, że to, że Ukraina, nazwijmy to, tak dobrze poradziła sobie w 22 roku, to znaczy o włos, ale obroniła Kijów i wyparła Moskali i okazało się, że to nie jest trzydniowa wojna, tylko wojna trwająca wiele lat, w której Rosjanie ugrzęźli. To było spowodowane tym, że po 2014 roku oni intensywnie zaczęli się przygotowywać, cały czas były jakieś walki tam na wschodzie, przy tej Donieckiej Republice Ługańskiej Ludowej tak zwanej. I całe państwo i jego struktury jakby przygotowały się na to. Czy możemy powiedzieć, że Polska jako państwo, jako struktury, jako siły zbrojne, Ministerstwo Obrony i cała efektywność działania naszego państwa jest przygotowana na taki moment próby?
Jest pytanie do mnie?
Tak.
Myślę, że po pierwsze nigdy nie ma takiego stanu pełnego przygotowania. Zawsze można się przygotować lepiej, ale sam powiedziałeś o tym. Znaczy Ukraina była w 2014 pewnie gorzej przygotowana niż my, ale miała ten pewien komfort tych 8 lat w zasadzie sytuacji kryzysowej, w której toczyła się wojna, ale bardzo niskiej intensywności, w tym sensie, że ona nie spowodowała do załamania się państwa ukraińskiego, dawała Ukrainie pewien impuls do zmiany przynajmniej oddolnej tego systemu. No, w jakim stopniu, bo tam beton też trwał i chyba trwa też nadal w wielu strukturach. W Polsce dużo się zmieniło w ciągu 10 ostatnich lat, ale nie mieliśmy takiego imperatywu, żeby działać jakby w stanie takiej najwyższej kryzysowej gotowości. Nie mieliśmy tego imperatywu, żeby zmieniać coś właśnie w takim duchu kozackim, jak robili to Ukraińcy. W tym sensie na pewno wiele było jeszcze pozostało do zrobienia. To jest bardzo daleka dyskusja. Możemy mówić i o stanie obrony cywilnej, który się powoli jakby zmienia, tak, jakby samorządy uzyskały uprawnienia, możemy mówić o stanie przygotowania rezerw. Tutaj się trochę zmieniło, znaczy w sensie nawet dużo, ale ciągle niewystarczająco, tak należałoby to określić. Możemy mówić o stanie wyposażenia polskiej armii, który zaczął się zmieniać radykalnie, ale znowu nie mamy wystarczającej, powiedziałbym, głębi logistycznej, czy to w zakresie amunicji, czy obszarze serwisowym. Możemy mówić o przemyśle zbrojeniowym, który moim zdaniem jest jednym z najsłabszych obszarów tego wszystkiego, w tym sensie, że najmniej skorzystał z wielkich wydatków państwa polskiego.
Za czasów dobrej zmiany.
Plusy i minusy mamy, no nie wiem, za chwilę będziemy mieli największą jak to się mówi, większą armię lądową w zachodniej Europie, z największym potencjałem azjatyckim. Ale mam, tak jak powiedziałem, problem logistyczny, problem głębin i rezerw z tym związany, tak to w skrócie zidentyfikował.
Ja bym jeszcze rozwinął tą myśl, bo tak parę dni temu czytałem krytykę bardzo taką głęboką ze strony jednego z polskich generałów obecnego planu modernizacji technicznej sił zbrojnych. To już jest taki dokument, którego istnieniu większość społeczeństwa nie zaprząta sobie głowy tym, że coś takiego jak ten dokument jest, ale on jest w zasadzie świętością tam dla sił zbrojnych i dla przemysłu zbrojeniowego, czyli taki kilkuletni plan, co ma być tam kupowane właśnie. Że ten plan, który jest w tej chwili, to jest najniższej jakości plan, jaki był widziany od dekad, który nie zawiera różnych szczegółowych załączników, które by opisywały to konkretnie to, co jest potrzebne, tylko to jakaś taka luźna lista życzeń. Z drugiej strony strategii bezpieczeństwa narodowego nie mamy. W kraju obok jest wojna, a strategii bezpieczeństwa narodowego nie mamy. Nie wiem, kiedy był ostatni tak zwany strategiczny przegląd obronny, ale wydaje mi się, że to jest coś, co nie zostało na trwałe wpisane w różne takie uwarunkowania prawne, że jest obowiązek robienia tego strategicznego przeglądu obronnego. Czyli cała ta modernizacja, czy te zakupy zbrojeniowe, o których mówimy w kontekście tego sejfu, to my kupujemy po prostu jak dzieci we mgle, bo nie mamy pomysłu, nie wiemy tak naprawdę co i po co będziemy kupować. A z drugiej strony też coś, co ja na przykład słyszę od żołnierzy z Wojsk Obrony Terytorialnej, że oni tam praktycznie nie mają niczego, nie mają najprostszych rzeczy. Gdzieś się dyskutuje o jakichś dziesiątkach miliardów euro i tak dalej, a oni, prawda, piszą do spółek Skarbu Państwa błagalne listy, żeby ktoś im używane samochody oddał zamiast oddawać je na szrot, bo takich rzeczy, które nie są drogie, nie mają, więc wydaje mi się, że ten obraz jest taki może nawet coraz bardziej niekorzystny, powiedziałbym.
I teraz Tomasza Szatkowskiego proszę o odpowiedź.
Tak, znaczy no co ja mogę powiedzieć? Zacznijmy od pierwszej części, czyli tej kwestii, której powiedział Szczepan, czyli kwestia tego oparcia planów na jakiejś analizie. To jest problem systemowy ciągnący się jeszcze od Układu Warszawskiego. Ja badałem to, zajmowałem się tym, no może prawie naukowo, no nie będę może wchodził w ten wątek, ale jestem przekonany, że Wojsko Polskie w 1989 roku było takim systemem, które zostało jakby ukształtowane w takim systemie satelickim, gdzie strategia była tworzona w Moskwie i ona była co najwyżej dostosowywana w pewnym stopniu do naszych uwarunkowań, ale w bardzo niewielkim stopniu przez cały system, który powstał w Ministerstwie Obrony Narodowej PRL. I wejście do NATO paradoksalnie zakonserwowało ten rodzaj systemu. Wielu ludzi, którzy jeszcze wywodzili się z PRL-u, zakładało, że teraz NATO będzie nam mówiło, co będzie potrzeba naszym siłom zbrojnym, co jakby tak zwalniało z takiego obowiązku myślenia. Dopiero tych kilkanaście lat temu zaczęły się takie prace, ja bym kierowałem takim eksperymentalnym procesem, gdzie próbowaliśmy to zrobić. To było eksperymentalne i miało zostać po tym systemowo zastąpione takimi zdolnościami analitycznymi. Do tego nie doszło z przyczyn takich, że no był pewien opór, mogę dzisiaj powiedzieć, no, płynący, może nie, ale może nie będę mówił skąd, płynący. W każdym razie lekcja z tego procesu była taka, że czasami politycy uważali, że zbyt ryzykowne jest oddanie, znaczy prowadzenie zbyt głębokich procesów analitycznych, bo one mogą nie prowadzić tam, gdzie jakby wygodniej jest kierować proces modernizacji. W zamian, no więc co wtedy następuje? Następuje taka modernizacja, która jest sterowana przez wojskowych, a wojskowi nie powinni w tej sprawie mieć ostatniego zdania, w tym sensie, że oni wiedzą oczywiście, no nie wiem, czołgiści wiedzą, jaki by chcieli mieć czołg, ale to do polityków, którzy mają dostęp do pewnej informacji analizy wojskowej, należy wybór priorytetów. Te zasoby zawsze będą ograniczone i to politycy w pewien sposób, oparty oczywiście na danych, powinni dokonać decyzji, gdzie te priorytety będą szły. To, że nie ma kolejnej edycji strategicznego przeglądu obronnego, który przecież trzeba powtarzać cały czas, bo przecież zmieniają się uwarunkowania, zmienia się technologia. To, czym ja miałem okazję kierować 10 lat temu, może było dobre wtedy, czy jeszcze kilka lat temu, a to trzeba byłoby zaktualizować. Trzeba te dane utrzymać. Ja powiem panom jedną informację taką. W Wojsku Polskim nie było wtedy, czy w Ministerstwie Obrony Narodowej, jednego miejsca, w którym byłyby dane dotyczące choćby części finansowej, na przykład ile kosztuje utrzymanie danego związku taktycznego. Musieliśmy te dane zbierać na piechotę, pewnie z pewnym przybliżeniem. I no, fakt jakby nieagregowania takich danych powoduje później, że trudno jest dokonywać zarządczej, trafnej decyzji odnośnie optymalnego kształtu modernizacji, bo trzeba wiedzieć, jakby jakie efekty chcemy osiągnąć, ale też za ile i porównywać różne opcje. Tego nie ma. To była pierwsza sprawa. No i z tego wynikają te wszystkie inne bolączki. Tak?
Ale mnie zaciekawiła jedna rzecz. Mianowicie powiedział pan opór skądś płynący, a nie będę mówił o tym, skąd płynął ten opór, a właśnie identyfikacja tego miejsca, z którego płynie opór, może by złamała ten opór i może byśmy zaczęli po prostu normalnie działać. Kto jest tym hamulcowym?
Niepotrzebnie byśmy się koncentrowali, powiedziałbym, na personaliach, które są w tym momencie drugorzędne.
Ale te personalia decydują, bo to ludzie decydują.
Bardziej istotny jest pewien problem systemowy, tak?
Czyli ale to ludzie są problemem w Polsce, którzy hamują. Poczekaj, Szczepan, moment, bo teraz...
Chcę rzucić koło ratunkowe.
Tylko. Komu?
Mi. Betonowe koło ratunkowe. Tomek nie chce powiedzieć, a ty chcesz, żeby powiedział. Chciałem powiedzieć, że było w wypowiedzi Tomka coś takiego, że opór płynął od strony polityków, którzy nie bali się tego, że wnioski ze strategicznego przeglądu obronnego...
Powiedziałbym nawet bardziej urzędników. Pewnych urzędników, którzy...
Nazwiska.
Dobrze, ale to ja będę kontynuował ze swoim kołem ratunkowym króciutkim. Chodzi mi tylko o to, że te wnioski ze strategicznego przeglądu obronnego, które mogą być niewygodne, że trzeba będzie zacząć robić coś niewygodnego. A politycy lubią pójść, przeciąć wstęgę, że podpisali wielki zagraniczny kontrakt i tak dalej, i tak dalej.
Przykładem takiego polityka jest Piotr Nowak. Ile pan minister przeciął tych wstęgi, wstąg.
Żadny, ja pracowałem, nie przecinałem wstęgi. Nie, ale generalnie to, żeby, tak jak Tomek powiedział, no oczywiście nigdy nie przygotowujemy się, nie da się przygotować stuprocentowo. Zawsze można powiedzieć, że lepiej dało się przygotować do jakiegoś konfliktu czy wojny, odpukać, żeby nas to nie spotkało. Natomiast to, żeby oddać obraz, no oczywiście to już 20 parę lat temu to się zmieniło, ale w 98 roku poszedłem na Wojskową Akademię Techniczną i było 6-tygodniowe tak zwane podstawowe szkolenie wojskowe, czyli dano nam mundury, zabrano nam ciuchy cywilne, byliśmy w wojsku i po 6 tygodniach miała być przysięga. W wojsku zorientowano się tydzień przed przysięgą, że ja nie mam jeszcze książeczki wojskowej, bo poszedłem jako młodszy generalnie, bo wcześniej skończyłem szkołę. Natomiast jak już byłem pół roku po przysiędze i byłem pod chorążym na wojskowej uczelni, to dostałem z urzędu wezwanie na rejestrację przedpoborowych. No więc generalnie to pokazuje, że tak jak tutaj Tomek powiedział, że nie było wiadomo, jakie są koszty utrzymania związku taktycznego, no to tak samo wtedy kwestie personalne też był pewien, nazwijmy to, harmider. Natomiast no, mamy problem, bo ja mam wrażenie jednak mimo wszystko, że obecnie rząd nie wierzy, że będzie wojna. Bo jeżeli by wierzył, te działania byłyby jednak inne. Od 4 lat wojsko pilnuje wschodniej granicy. Wojsko nie jest od pilnowania granicy, tylko tak już rozmawialiśmy, Straż Graniczna się powinna tym zajmować. Wojsko ma zupełnie inne zadania, jest przeszkolone do innych rzeczy. Rozmawialiśmy również o tym, że następuje zaszczuwanie żołnierzy, którzy narażając swoje życie, przecież nie jeden zginął na tej granicy niestety, zaszczuwanie przez prokuratorę żołnierzy, niszczenie tak jakby wizerunku munduru, zastraszanie przed skutecznymi, zdecydowanymi działaniami, użyciem, również z użyciem broni. Więc to jest niszczenie. Natomiast inne kwestie. do tej pory no, obrona cywilna tak jakby nie powstała. Przeszkolenie powszechne wojskowe tak jakby o poborze obowiązkowym, czy nawet przygotowaniem jakiegoś szkolenia, które miałoby ręce i nogi, tak? Szkoliło młodych ludzi, bo dużo młodych ludzi chciałoby się przeszkolić. Też tego nie ma. Schrony, nie wiemy gdzie są. Kolejną kwestią jest tak samo uzbrojenie, tak jak tu Tomek wspomniał, przemysł zbrojeniowy, wytworzenie nawet tej amunicji jest jakimś po prostu dla nas czymś, nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć, czego ja znowu nie rozumiem. Kolejnym elementem jest również to, że Ukraina, mając 4 lata wojny, w trakcie wojny była w stanie zbudować bardzo silny przemysł dronowy. Teraz się mówi również o tych rakietach dalekiego zasięgu, to chyba firma Firepoint robi czy coś takiego. Już cały czas są informacje, że już są na ostatnim jakimś tam prostej. Czy to jest prawda, czy nie? Ja nie jestem w stanie tego zweryfikować. Bazuję na medialnych doniesieniach. Rzekomo to mają być lepsze niż Tomahawki, tańsze, z większą, silniejszą głowicą. No my mamy 4 lata, jak wybuchła wojna w Ukrainie i tak jakby mamy komfort pracy i rząd nie jest w stanie zorganizować, nie wiem, zespołu inżynierów, którzy byliby w stanie pracować sobie nad jakimiś rakietami, tak? Ja nie rozumiem, czemu to się nie dzieje. Mamy firmę do Anduril, która powstała w Stanach Zjednoczonych nie tak dawno, a już teraz się pojawiła informacja, że stworzyli tak jakby rakietę przechwytującą drony, zestrzeliwującą drony, które wytworzenie tej rakiety, która zestrzeliwuje drony, jest chyba $3000 tańsze niż stworzenie Shaheda. Czyli, że tak powiem, przechylenie szali, jeśli chodzi o no, koszty i do zestrzeliwania, no bo wiadomo, że nie ma sensu zestrzeliwać tego, nie wiem, samolotami, tak? No bo to jest kosztowo, wtedy niszczy się de facto przeciwnika i to jest problem. No więc ja nie rozumiem, bo wydaje mi się, że jeżeli mamy rząd, który wierzy, że może, nie daj Boże, nastąpić wojna, to powinien te działania podejmować. Skoro to się nie dzieje, no to ja mam wrażenie, że rząd nie wierzy, no albo tak jakby nie jestem w stanie tego wyjaśnić, tak? Więc możemy się przygotować do wojny dużo lepiej. I wiadomo, że mimo tych działań na pewno ktoś przyjdzie i powie, można jeszcze lepiej. Ja to mówię jako tak jakby no laik i obserwując życie zewnętrzne. Natomiast nie jestem w stanie zrozumieć, gdzie jest problem, żeby rząd zaalokował, nie wiem, 1 000 000 000 zł, 2 000 000 000 zł, stworzenie zespołu inżynierów, nie wiem, z Wojskowej Akademii Technicznej, z 3-4 politechnik, z firm prywatnych, zespołu 10-15 łebskich gości i kobiet, którzy będą w stanie zrobić rakietę tak, jak robi Firepoint. Tak samo, nie wiem, tak jak Anduril ma, nie wiem, fajnych inżynierów, którzy są w stanie stworzyć system antydronowy, który jest tańszy od jednego Shahedu, bo na tym to polega, bo jak jest droższy, no to ekonomicznie to się wykańcza wtedy taką stronę i stworzyć coś takiego, tak? Anduril ma, nie wiem, no kilka lat. Firepoint, ta firma powstała w trakcie wojny.
No dobrze, ale czym to jest problem? To ja tylko powiem, że wojna zaczęła się w 22 roku, jest rok 26, to część z tego czasu, połowa, to były rządy Prawa i Sprawiedliwości. To też trzeba powiedzieć, że wtedy też nie
oczywiście
powołano zespołu, który by...
Ja powiem tylko więcej, proszę. Od razu życzliwie, że tak to życzliwie pomogę, że wszyscy mówią, że nasza strategia bezpieczeństwa narodowego, prawda, zdezaktualizowała się 24 lutego 2022 roku, bo ta strategia z 20 roku jakby no, nie przewidywała tego poziomu eskalacji, tych zagrożeń bezpieczeństwa i tak dalej. No, przez półtora roku do tam października, czy nawet do grudnia 2023 nie powstała aktualizacja strategii bezpieczeństwa narodowego, która byłaby obowiązująca, adekwatna do zagrożeń i tak dalej. No a nowy rząd jak przyszedł, to zrobił taką, którą prezydent też uznał za nieadekwatną i w ten sposób jesteśmy bez strategii.
Tak,
to wpisanie strategicznego przeglądu obronnego, żeby on musiał być robiony co 5 lat, no przecież poprzednia władza też mogła to zrobić, tak?
Tylko
ale nie wpisała jeszcze... i nie ma strategicznego przeglądu obronnego.
Jedna rzecz, jak wybuchła wojna na Ukrainie, to jednak mimo wszystko rząd, no wszystkich nas to w pewnym sensie zaskoczyło, tak? Bo dużo agencji wywiadowczych jednak mówią, że nie będzie, jedni mówili, że będzie, nieważne. To było zaskoczenie dla wszystkich, nie było wiadomo, jak zachowa się Rosja. Partnerzy zachodni, tak jak tu Tomek pewnie doskonale wie, powątpiewali, że Ukraina się utrzyma na nogach i że tutaj już trzeba zacząć rozmawiać z Rosją, a wydaje mi się, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, ja wtedy byłem akurat w rządzie jeszcze chyba z 2-3 tygodnie, jak ta wojna wybuchła, zachował się bardzo dobrze, tak? Dostarczanie uzbrojenia stronie ukraińskiej, uzbrojenia tego, które oni znali, bo to nie sposób, bo, znaczy nie było sztuką dostarczyć im jakieś nowoczesne uzbrojenie, gdzie oni by nawet nie wiedzieli, jak je użyć, tak? A my mieliśmy to uzbrojenie. I cały wysiłek Ministerstwa Obrony Narodowej szedł z jednej strony na przekazywanie tych resursów, które mieliśmy, po to, żeby skutecznie dostarczyć do Ukrainy, z drugiej strony nie narazić nas na jakieś uderzenie odwetowe rosyjskie, no bo nie było wiadomo, jak się Rosja zachowa. Rosja straszyła, tak? No to każdy polityk odpowiedzialny też musi brać odpowiedzialność jednak za swój naród. I trzecią kwestią było znalezienie uzbrojenia, które mogłoby zastąpić to nasze, którego, no brzydko mówiąc, się pozbyliśmy, ale to było w ochronie naszej, tak? No bo gdyby Ukraina upadła, mielibyśmy dzisiaj zupełnie dramatyczną sytuację. Więc z tego punktu widzenia wydaje mi się, że całe te wysiłki Ministerstwa Obrony Narodowej i wojska w dużej mierze szły na to, żeby przekazać to, co mamy, postarać się, żeby Ukraina jednak ustała na nogach i jak najszybciej zastąpić to, co się pozbyliśmy, zdobyć, tak? No Korea i tego typu rzeczy. To nie są łatwe rzeczy do zamówienia, bo nie kupuje się uzbrojenia w taki sposób, że jadę, dzwonię teraz, nie wiem, do jednej firmy, mówię, chcę kupić 100 czołgów. Mówię, że okej, no ale to odbiór będzie 2040, tak? No więc mi się wydaje, że mimo wszystko dużo Ministerstwo Obrony Narodowej zrobiło. Czy można było zrobić więcej? No tak, no analiza wsteczna zawsze skuteczna. Pewnie można było zrobić więcej. Czy na tamten czas zrobiono to bardzo dobrze? Ja uważam, że bardzo dobrze.
Jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy, to spisaliśmy się na medal. Jedna rzecz, której wedle mojej wiedzy nie została zrobiona, to nie została tylko taka jedna kartka papieru przedstawiona stronie ukraińskiej, że wartość tego całego uzbrojenia, które przekazujemy, to jest pożyczka do spłaty po wojnie. Ale może to twoja wina, skoro byłeś w rządzie właśnie wtedy odpowiedzialny.
Przez 3 tygodnie.
Ale to właśnie może to był ten moment. W każdym razie niestety, ale trzeba było to...
Zaatakował Szczepan.
Trzeba, ja tu mam kamień od ciebie.
Trzeba było to uwzględnić, że to jest pożyczka do spłaty po wojnie, bo to by porządkowało relacje. Natomiast mówimy o tym, że nie odrobiliśmy pracy domowej, jeśli chodzi o obronę Polski, jeśli chodzi o strategiczny przegląd obrony, jeśli chodzi o strategię bezpieczeństwa narodowego. Nie o papiery, to są strategiczne dokumenty, które definiują wszystko, co ma się wydarzyć poniżej. Więc jakby to jest naprawdę bardzo ważne.
To prawda, mnie zaniepokoiło to, co Tomasz Szatkowski powiedział o przemyśle zbrojeniowym, ale może krótki komentarz brukselski na temat tego, co pod czego ja jestem wrażeniem, mianowicie ataki dronowe tanimi dronami wojsk ukraińskich na Moskwę. One sobie lecą w nocy. Rosyjska obrona musi działać, obrona antydronowa stolicy Rosji, a Ukraińcy testują. I nawet gdzieś przeczytałem taki tytuł, który mówi o tym, że Ukraina stała się, na naszych oczach stała się mocarstwem. Czy tak się mówi i tak się myśli o Ukrainie w tej chwili? Tomasz Szatkowski.
Na pewno zmieniła się percepcja Ukrainy. Ukraina została zmuszona do działań asertywnych i jednocześnie asymetrycznych. To jest coś, czego chyba brakuje w naszej sytuacji, czyli takiego sięgnięcia do działań asymetrycznych, takiego wyjścia out of the box, jak to się mówi po angielsku, czyli myślenia nieszablonowego, w jaki sposób, tak jak mówię, no, klasa polityczna nie challenge'uje wojskowych i przemysłu do tego, żeby wychodzić z tego rodzaju rozwiązaniami, a część problemu dotyka kwestii planistycznych, o których mówiliśmy. Ja myślę, że akurat strategia bezpieczeństwa narodowego nie była takim, znaczy w tym sensie ona rzeczywiście w jakimś sensie się zdezaktualizowała, ale to jest dokument bardzo ogólny. Mi się wydaje, że najwięcej zabrakło na poziomie technicznych dokumentów, o których mówiliśmy i to, że cała lista do sejfu powstała bez programu rozwoju nawet sił zbrojnych, ani też bez przeprowadzenia strategicznego przeglądu obronnego, no pokazuje pewien kryzys myśli, która kryje się za naszą polityką obronną. Jest jeszcze problem związany z przemysłem zbrojeniowym, bo niestety te wszystkie problemy w jakiejś mierze ogniskują się w tym, częściowo przynajmniej w tym naszym zasobie, który nazywa się Polską Grupą Zbrojeniową, która no, produkuje zbyt krótkie serie, zbyt drogo, nie została nigdy skonsolidowana. Dochodziło do takich sytuacji, w których mylono, powiedziałbym, interes Polskiej Grupy Zbrojeniowej z interesem polskiego przemysłu, w ogóle potencjału obronnego, albo w ogóle z polskim interesem narodowym. Więc no cóż, dobrze, że Ukraina jest w stanie rzucić tego rodzaju wyzwanie. Jest to w zasięgu takich państw, jak widać, jak Ukraina i Polska. Ale też może kompletnie nie dramatyzujmy, no choćby takie są na polskim rynku podmioty, które są w stanie prowadzić podobne projekty, może nie mają jeszcze efektu skali. Myślę tutaj choćby o grupie WB, grupie WB, która produkuje drony uderzeniowe do jakiego zasięgu. Myślę, że więcej podmiotów na polskim rynku byłoby w stanie tego typu działania podjąć.
Wicepremier Gawkowski wymienił 2,5 tysiąca podmiotów, które stracą na wecie prezydenta dotyczącego SAFE. Jakby Polska była w ogóle potęgą w przemysł polski zbrojeniowy, jakby był potężny, 2,5 tysiąca w każdym województwie po kilkaset zakładów zbrojeniowych. Pod wrażeniem byłem, pewno pan Tomasz Szatkowski też byłby pod wrażeniem takiej liczby.
Pod wrażeniem tego, oczywiście jestem pod wrażeniem tej narracji, która się buduje w związku z całym problemem SAFE. Możemy oczywiście przejść do tego zagadnienia również i również omówić, jeśli jest na to czas.
Jeśli krótko, to możemy.
Nie, wydaje mi się, że to przede wszystkim jest kwestia stanu finansów publicznych. Tak naprawdę powinniśmy dużo wojskowych się podziało o tym, w tej kwestii, znaczy nie jest to problem w ogóle wojskowy, jest to problem wszystkim ustrojowy, a w drugiej mierze finansowy. Wydaje mi się, że są tutaj obecny Piotr Nowak, bardzo dobrze minister, kolega minister bardzo dobrze tę sprawę podsumowywał, wskazywał na pewne alternatywy finansowe, a z kolei profesor Piotrowski bardzo trafnie podsumował problemy ustrojowe dotyczące tego projektu.
A z kolei ja zastanawiam się nad tym i może pan minister Piotr Nowak odpowie na to pytanie. Wydajemy 200 miliardów złotych rocznie na zbrojenia, tak?
To jest 5% PKB, tak.
No i gdzie są te pieniądze?
Nie wiem. Generalnie koszty osobowe są duże chyba. To jakiś czas temu już była chyba dyskusja na ten temat, no bo...
Ale są te pieniądze? Bo to jest 200 miliardów rocznie mamy wydawać. Ja
to akurat Tomek tu będzie doskonale znał, tak jakby wewnętrzny budżet MON-u, kto idzie na kadry, na płace, na utrzymanie różnych rzeczy, a co idzie na uzbrojenie, tak? No bo aż takie
liczby... Myślę, że dzisiaj około 50%, myślę, że 40-50% idzie na modernizację techniczną, ma te wszystkie bardzo drogie systemy. Problem polega na tym, tak jak wskazywaliśmy wcześniej, że nie stworzyło to wystarczającej głębi logistycznej w większości obszarów i po drugie nie byliśmy w stanie tego przekuć na efekt gospodarczy, co jest tak dużą bolączką, tak? Bo wąskim gardłem jest tutaj w dużej mierze PGZ.
Ja się w pełni zgadzam z ministrem Szatkowskim co do tego, że ten problem SAFE-u i nawet to już gdzieś tam wspomniałem w naszych poprzednich spotkaniach, że nie rozumiem generałów, którzy się wypowiadają o SAFE, bo to ich nie dotyczy. To jest kwestia instrumentu finansowego. Powinni się wypowiadać finansiści, tak?
Finansiści i ewentualnie konstytucjonaliści, bo to dotyczy jakby kwestii...
Od strony ustrojowej. Tak, natomiast właśnie myślę, że to jest esencja całej tej sprawy i w tym kontekście myślę, że niesłychana zręczność jest właśnie takiego maskowania, o czym naprawdę jest rozmowa, a mianowicie to, że dobijamy do 60% PKB długu, roku zadłużamy się na 300 miliardów, a ten SAFE jest możliwością po prostu szarpnięcia 200 miliardów poza tym limitem, bo one się będą wliczały do jakiegoś europejskiego limitu, a spłacać to w ogóle będą nasze wnuki. No i politycy są po prostu, jak widzą coś takiego, to mówią, no znaleźli świętego grala, można brać pieniądze, które gdzieś będzie spłacał ktoś, jak nas już nie będzie na tym świecie, nie wliczają się do długu, no trzeba to szarpnąć. I zbudowali jakby całą narrację do tego, że to, prawda, obrona, wychodzi jeden czy drugi minister i mówi, że tam, prawda, jeżeli będzie weto, to teraz, od teraz każdy dron rosyjski, który wleci, to coś tam. To ja mówię, to co to wydając te 200 miliardów co roku, nie przygotowaliśmy się na żaden dron, tylko dopiero te pieniądze z SAFE nas przygotują. Więc to po prostu są 200 miliardów, które mają być wydane na kiełbasę wyborczą w roku wyborczym i to w zasadzie jest wszystko na ten temat, bo różne wydatki, które i tak miałyby zostać poniesione, to miały być tam wypchnięte, inne przewekslowane na kolejny rok i tak dalej i po prostu to miały być i to będą pieniądze, które są przy tym, jak zadłużamy się o 300 miliardów co roku, to jeszcze 200 weźmiemy bokiem, ale ona się nie wlicza do tego długu. No i to jest cała opowieść o SAFE.
No tak.
Jeszcze jakieś takie cele pośrednie oczywiście, czyli kwestia potencjalnie, znaczy kolejnego argumentu za przyjęciem euro, tak, no bo będzie kwestia ryzyka kursowego, kwestia zwiększania kompetencji Unii Europejskiej w zakresie obronności, która jest pozatraktatowa. Jak rozumiem, komuś to odpowiada po prostu i to są takie argumenty pomocnicze, ale zgadzam się, że ten pierwszy był zasadniczy, czyli te 200 miliardów poza systemem tym podstawowym finansów publicznych, a powodem jest właśnie kryzys finansów publicznych galopujący.
No ale ten kryzys się skończy, bo profesor Czarnek wystąpił z uchwałą dotyczącą ETS-u, wspartą przez, rozumiem, przez list prezydenta do premiera, który chce zobowiązać premiera do tego, żeby premier postawił sprawę likwidacji ETS-u na forum, na najbliższym spotkaniu przywódców Unii Europejskiej. Wsparte to zostało przez Mateusza Morawieckiego jako szefa EKR-u, więc wszystkie toczy się po naszej myśli, panie ministrze, tak? Do Piotra Nowaka się
zwraca. Powiem tak, jest dzisiaj taki klimat w Brukseli, żeby wrócić do rozmowy o ETS-ie. Wrócono do kwestii migracyjnych, może widzieliście panowie kwestie dotyczące tego skandalu, jaki w Niemczech wywołał fakt, że Europejska Partia Ludowa rozmawiała z prawicą w Parlamencie Europejskim na temat kwestii migracyjnych. I jest też klimat do tego, aby przynajmniej naprawić pewne złe skutki ETS-u. Tylko trzeba rzeczywiście trzeba naciskać i trzeba działać aktywnie. Jakby nie widzę takich działań na razie ze strony rządu. Mam nadzieję, że takie działania będą podejmowane.
Piotr.
Tak, to znaczy generalnie jest często tak, że na pewne pomysły czy jakieś propozycje zwykle otwierają się tak zwane okienka czasowe. I jeśli rok temu okienko czasowe, nazwijmy to na wyrzucenie ETS-u czy zmianę ETS-u fundamentalną, nazwijmy to było zamknięte, tak teraz się otwiera, gdzie Niemcy sami mówią, że potrzeba tutaj jakiejś zmiany, więc powinniśmy wykorzystać ten moment i tak jakby rozwinąć ten wątek, pociągnąć w sposób merytoryczny, pokazując korzyści dla wszystkich krajów. I to wydaje mi się trzeba. Natomiast tak jak wspomnieliśmy wcześniej o safe, tak, no całkowita zgoda. Rząd przez 3 lata, teraz 2,5 nazwijmy to, zdewastował finanse publiczne. 900 miliardów nowego długu przez 3 lata do końca tego roku. I to jest tylko i wyłącznie obejście tak jakby problemów, które się pojawią w przyszłym roku z konstrukcją budżetu w roku wyborczym, ponieważ na koniec tego roku prognozy Ministerstwa Finansów są, że dług do PKB według ustawy o finansach publicznych artykuł 38 ustęp A, bo on jest kluczowy, będzie miał 51,6%, jeśli budżet zostanie dowieziony tak jak jest zaplanowany, a wszystko wskazuje na to nie, chyba że będzie inflacja, to wtedy to pomoże ministrowi finansów. Dorzucenie 5% PKB, czyli 200 miliardów złotych do tego długu robi to, że ten dług wskakuje na 55% ponad, a nie można przygotować budżetu, w którym dług do PKB na koniec roku będzie powyżej 55%. To blokuje ustawę o finansach publicznych. Budżet powinien być zrównoważony wtedy. No więc w 2027 roku, jeżeli środki safe szłyby tak, jak nazwijmy to Pan Bóg przykazał przez budżet, to okazuje się, że w 2027 roku jest problem i trzeba robić cięcia. To się nazywa zawsze ładnie konsolidacja finansów publicznych.
Ale teraz muszą iść przez budżet safe pieniądze, które
dlatego
chce pożyczyć.
Premier będzie szedł przez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, z tego co rozumiem. Jeśli to jest w ogóle zgodne z konstytucją, tego się nie odnoszę, bo na tym się po prostu nie znam. Rozumiem argumentację profesora Piotrowskiego i ona do mnie przemawia, natomiast co rząd zrobi, no to jest ich decyzja. Natomiast pragnę podkreślić, że tu może warto, żeby Najwyższa Izba Kontroli, która chyba w Ministerstwie Finansów ma kontrolę przeprowadzać, tylko nie pamiętam obszaru, przeczytała Białą Księgę Ministerstwa Finansów, którą przygotował minister Domański. W Białej Księdze, w której napisał, jak to wszystko powinno wyglądać, krytykując poprzedni rząd, robi dokładnie to samo. No to Biała Księga nie była dokumentem politycznym, tylko dokumentem wydanym przez ministra finansów jako urzędowy dokument, więc gdzie skrytykował pewne rzeczy, uznał, że tak nie wolno, no to ja rozumiem, że nikt teraz powinien przyjechać, przeczytać to, co napisał minister finansów, czego nie wolno robić i sprawdzić, czy 2 lata po opublikowaniu Białej Księgi robi dokładnie to samo, a nawet powiedziałbym, pedał dociska jeszcze szybciej.
Ale on to wszystko napisał, zanim zrozumiał, jak mu to bardzo ułatwia robotę, robienie tego wszystkiego.
No, pewnie tak, ale niewiedzanie zwalnia od odpowiedzialności. Więc generalnie warto, żeby nikt się przejrzał Białej Księdze i sprawdził, czy minister stosuje się do tego, co sam krytykował i teraz mówi, jak powinno być.
No dobrze, to na zakończenie tego wydania Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich może głos z Brukseli, niech zabrzmi. Tomasz Szatkowski, bez pytania. Takie expose, jakby pan miał zostać za chwilę premierem albo prezydentem.
Mój kontrkandydat do technicznego premiera.
Właśnie.
To ja też chcę potem. Co to ma być za jakaś tutaj preferencja?
Nie ubiegam się o te funkcje, więc...
I wzajemnie.
Nie mam żadnego expose przygotowanego. Uważam, że musimy po prostu prowadzić pracę pozytywistyczną na temat, aby odnowić podstawy naszej jakby myśli państwowej i zarządzania w tych obszarach, o których tutaj powiedzieliśmy, ale więcej nie chcę mówić, bo to będą same ogólniki, które będą...
To ja tak bym dziennikarsko powiedział, taki komentarz napisał, że Tomasz Szatkowski powiedział, że nie ubiega się o tę funkcję, a to znaczy, że na pewno się ubiega, bo przecież wiemy o tym, że politycy, którzy mówią, a politycy na ogół mówią nieprawdę, więc na pewno się ubiega. No dobrze, ale bardzo...
No, nie, dlaczego do mojego konkurenta nie padło to pytanie?
Dobrze.
Bo ja też się nie ubiegam.
W następnym odcinku.
W następnym odcinku, dobrze. Bo bardzo serdecznie dziękuję za ten głos z Brukseli. Tomasz Szatkowski był... I zapraszamy kiedyś do studia. Będzie wygodniej rozmawiać.
Będzie lepiej słychać, bo rzeczywiście tak.
No, słyszeliśmy całkiem dobrze i mam nadzieję, że Państwo również i na kanale YouTube będzie jutro nasz program, więc zachęcam Państwa do oglądania też tego programu zrealizowanego przez Lecha Rusteckiego. Szczepan Ruman.
Dziękuję bardzo.
Klubowicz. Piotr Nowak.
Dziękuję bardzo.
Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Krzysztof Skowroński. Wszystkiego dobrego.
Miłego wieczoru.
Tak, dziękuję Państwu bardzo. Życzymy. Do zobaczenia.